Przedziwnie przyspieszony upływ czasu to tylko objaw syndromu wycofania się z doświadczania, czyli nieobecności w swoim własnym życiu. Otaczająca rzeczywistość proponuje nam pewien określony sposób życia. Sposób, który sprzyja odchodzeniu od doświadczania i refleksyjności. Sposób, który usiłuje maksymalnie rozproszyć naszą uwagę. Który każe nam szybko działać. Który pozbawia nas, próbuje nas pozbawić, naturalnego prawa do marnowania czasu. Sposób, który w ramach odniesienia do jakichś wartości uniwersalnych proponuje nam wolność wyboru jednego ze 100 podobnych produktów umieszczonych na sklepowej półce. Sposób, w którym coraz trudniej jest dostrzec bliskiego sobie człowieka. Mało tego, sposób, w którym trudniej jest nam dostrzec nas samych. Coraz płycej dostrzegamy własne istnienie. To oznacza właśnie bycie nieobecnym w życiu. A jak to zmienić? Jak poradzić sobie z nadmiarem narastających bodźców i informacji? Wzrastającym tempem życia? O tym chciałbym powiedzieć w 59. odcinku podcastu Champions Way. Zapraszam Cię.
Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży.
Dziesiąty, dziewiąty odcinek podcastu Champions Way. Witam Cię serdecznie. Po raz kolejny nagrywam, po raz kolejny jest to dla mnie szansa, aby podzielić się z Tobą wartościową wiedzą, która w jakiś sposób dla mnie bardzo konkretny zmienia i mnie, i moje życie, i moją rzeczywistość. We wstępie powiedziałem, że otaczająca rzeczywistość proponuje nam pewien określony sposób życia. Tylko właśnie czemu on sprzyja? Czemu do końca, w jakim stopniu, może inaczej, my nie skupiamy się bardzo często na tym właśnie, co się dzieje z tym zjawiskiem nieobecności w życiu. Nie łączymy tego z narastającym tempem naszego życia. Nie łączymy tego z często byciem nieobecnymi w swoim własnym życiu. Bo co to w ogóle znaczy, bycie nieobecnym? Właśnie to jest ten syndrom wyłączania się z doświadczania. Nie z doświadczenia, tylko z doświadczania. Tutaj jest jakby konkretna różnica pomiędzy jednym i drugim, bo doświadczenie to jest coś jednorazowego, coś, co próbujemy raz. Doświadczanie to jest coś, co jest stałe, to jest ciągłe. To się dzieje. Doświadczanie. Czyli jakaś nieobecność. I teraz właśnie to narastające tempo życia. Ja też nie zastanawiałem się nad tym za bardzo do momentu, kiedy w moje ręce nie wpadła książka Marii i Piotra Fijewskich pod tytułem Nieobecni, jak powrócić do doświadczania swojego życia. Kiedy zacząłem zastanawiać się właśnie nad tym, jak w moim życiu wzrosło tempo wysyłania sygnałów przez świat, tak najprościej można powiedzieć. I teraz zastanowiłem się, bo to jest takie złudzenie wynikające z faktu, że zbliżamy się do jakiegoś punktu w naszym życiu i jakby tego czasu było trochę mniej. Jakby na wszystko starczało trochę mniej czasu. I jakby ten czas leciał szybciej. A może tempo tego, w jaki sposób wszystko chcemy, musimy zrobić, musimy, bo musimy się dostosować do tej otaczającej nas rzeczywistości. No właśnie, tak jakby to coś tutaj w tym temacie się pozmieniało. Bardzo ciekawa teza z książki Nieobecni. W życiu się nad tym zastanawiałem. Ale czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad ilością słów w ciągu 10 sekund wypowiedzianych przez speakera radia, na przykład RMF, w 2018 roku w porównaniu z programem Pierwszego Polskiego Radia 40 lat temu? To jest praktycznie trzykrotne zwiększenie, czy nawet czterokrotne zwiększenie ilości słów wypowiedzianych w 10 sekund. To znaczy, że to jest jeden z przykładów, że tempo wzrasta. Musimy szybciej dać informacje, musimy szybciej wydobyć te informacje i ja nawet często się na tym łapię, że jak coś jest za wolne, jak coś ktoś mówi za wolno, to ja przyspieszam sobie tempo na 1,5. Mało tego, słyszałem, że nawet, i to nie jest jakby nic negatywnego w kontekście mojego podcastu, ale słyszałem też, że są osoby, które słuchają mojego podcastu w tempie 1,5, bo chcą szybciej przyswoić te informacje. I każdy z nas w jakimś stopniu jest tego ofiarą, a może nie ofiarą, w zależności oczywiście jak ty definiujesz jakby takie rzeczy, ale generalnie to jest kultura tych celów i zadań, czyli to jest ten świat z początku lat 90., w którym przede wszystkim Zachód i taki świat korporacyjny zaczął szkolić naszych polskich pracowników w nastawieniu na rozwój umiejętności psychologicznych, obszar komunikacji, asertywność, radzenie sobie ze stresem i trenerzy tacy, którzy ci przede wszystkim związani z takim biznesowym coachingiem, musieli zawsze pamiętać o tym, żeby grupie dobrze zdefiniować na samym początku cele. W jego trakcie, przed propozycją danego ćwiczenia, jakie są cele, koniecznie określić cel, celowość, zadaniowość. W przypadku jakby niektórych ćwiczeń psychologicznych w ogóle nie miało to sensu, bo ćwiczenie polegało wyłącznie na doświadczaniu jakiejś sytuacji. Natomiast kultura zachodnia była nastawiona przede wszystkim na realizację celów, na odhaczanie, na robienie. I jakby to jest pewnego rodzaju standard. Ci ludzie tak pracowali. Cele wyznaczają drogę. Cele konkretnie wyznaczają nie tylko drogę rozwoju kariery, ale również drogę życia. Tak w treningu mentalnym, w sporcie też często mówimy, że cele są po to, żeby nam wyznaczały drogę w naszej karierze. Ja często jakby przesadnie też może nie przesadnie, ale często tak dosadnie mówię, że cele są po nic, tylko po to, żeby je realizować. Cele generalnie mają pozwolić nam kontrolować nasze życie. Cele nas motywują. Jeżeli bierzemy udział w czymś, co nie ma celu, to czujemy, jakbyśmy tracili czas, który przecież można spożytkować na jakieś konkretne, inne celowe działanie. Bo przecież robienie czegoś bez sprecyzowanego celu budzi w nas niepokój. Bez postawionych celów tracimy orientację. I jakby tego typu działania, tego typu tezy były w latach 90. początkiem tego korporacyjnego biznesu. Kultura tych celów na tym właśnie rozkwitła i to się przeniosło z biznesu do sportu, do wszystkich innych przestrzeni życia. I można powiedzieć, że w jakiś sposób zalała ten świat. I teraz, czy ja na przykład chcę powiedzieć przez to, że cele są złe i że nie wolno wyznaczać celów? Nie. Chciałbym przez ten odcinek pokazać troszkę inną stronę tego, jak można, jak warto doświadczać swojego własnego życia. Ja jeszcze nie doczytałem tej książki do końca. Bardzo mi się podoba kilka rzeczy, które sobie tutaj zakreśliłem i chciałbym je troszkę bardziej rozwinąć, ale warto po prostu czerpać z różnych źródeł. Cele są ok, cele są ważne, planowanie jest super konstruktywne, i zarządzanie sobą w czasie jest potrzebne. Tworzenie nawyków jest niezbędne do zautomatyzowania pewnych czynności. Kropka. To są rzeczy niepodważalne. Ten podcast jest po to, żeby pokazać Ci różne strony, różne punkty widzenia. Bo tak jak powiedziałem we wstępie, ten przyspieszony upływ czasu jest to zjawisko, które nam towarzyszy. I teraz ludzie, którzy zajęli się tym profesjonalnie, bo jest takie zagadnienie jak psychologia czasu, dają nam naprawdę wartościową wiedzę, którą warto wziąć ze sobą. Jeżeli nie interesuje Cię to zjawisko, nie chcesz dowiedzieć się, jak bardziej doświadczać swojego życia, ja to rozumiem, oczywiście, tak? Więc jakby to jest być może moment, w którym się wyłączasz i mówisz, ok, poczekam, aż zrobi podcast o tym, jak robić wszystko szybciej i efektywniej. Tylko pamiętaj, że w pewnym momencie możesz się udławić swoim własnym celem, możesz się udławić swoją własną produktywnością. I to jest po to, żeby nigdy nie wpadać w pułapki skrajności. Bo tak jak mówiliśmy z Darią Łukowską w jednym z moich odcinków, skrajności należy się bać. bo chodzi o to, żeby doświadczyć wszystkiego, wybrać to, co jest mi najbliższe, ale przede wszystkim nigdy nie zatracić tego, co w nas najważniejsze, czyli doświadczania własnego życia. Ciekawa sprawa, bo państwo Fijewscy piszą, że kłopoty z pamięcią to jeden z objawów syndromu nieobecności. I to jest ciekawe, bo jest tutaj kilka takich przykładów, chciałbym je też przytoczyć, chciałbym pokazać też takie portrety osób nieobecnych i powiem szczerze, że one są takie dosyć trudne, dlatego że ten syndrom wycofania może nam towarzyszyć w każdym jednym momencie, w którym jesteśmy, a wydaje nam się, że jesteśmy w nim, a tak jakby nas nie było. Mnie też to skłania do refleksji, bo ja czasem mam takie momenty, w których jestem, ale tak jakby mnie nie było. Ba, czasem mi się zdarza, że nagrywając odcinek podcastu, trochę jestem, ale tak jakby mnie nie było. Natomiast też mam wrażenie, że ten podcast to jest moja taka szansa i mój czas na to, żeby być w pełni obecnym. Ja to też robię dla siebie. Nagrywam odcinek o tym, jak powrócić do doświadczania swojego życia, jak być bardziej obecnym w twoim życiu, jak nie żyć na tak zwanym autopilocie. No jest właśnie też taką odpowiedzią na to, czego ja chciałbym. Czego ja chciałbym w swoim życiu. No właśnie. Problemy dotyczące przeżywania czasu. To jest dobre. Zamiast planować i realizować, państwo Fijewscy piszą, że musimy zacząć doświadczać. Tylko to przywróci nam obecność we własnym życiu. I teraz jedno z drugim da się łączyć. Najoczywistszym dopełnieniem tego jest poczuć jednego, drugiego i pamiętać i może trzymać się bardziej na baczności, kiedy wydaje nam się, że tracimy trochę z pola widzenia doświadczanie, bądź kiedy za bardzo odpływamy w bardziej psychologiczne czy filozoficzne podejścia i dumania, chociaż i to jest nam potrzebne. Najoczywistszym dopełnieniem zdania zaczynającego się od słowa czas jest płynie. Nie idzie krokami, nie jedzie jakimś pojazdem, ale płynnie przesuwa się. Zarazem zastanów się, czy ten czas też nie przesuwa ciebie, przemieszcza się ciebie. I teraz jesteśmy z czasem, to jest bardzo taka fajna, bardzo fajna ta perspektywa właśnie dotycząca psychologii czasu. Jesteśmy z czasem bezustannie, od świtu do świtu. Często nie wyodrębniając go w naszym doświadczeniu. Jest naszym najnaturalniejszym towarzyszem. I właśnie pod koniec XX wieku ludzie masowo zaczęli majstrować przy tym zjawisku czasu, ponieważ chcieli coś zrobić, żeby go wydłużyć. To jest naturalna relacja, której nie da się ulepszyć. Nie da się więcej wycisnąć z czasu albo ekonomicznie go wykorzystać. No, o ile oczywiście nie jesteś jakąś skrajnością, która marnuje godziny i nagle bardzo prostym sposobem jakiegoś zaplanowania na przykład sobie swoich zadań odzyskałeś, w twoim mniemaniu oczywiście, kilka godzin z dnia. Wielu ludziom właśnie zrobiło się tego czasu za mało. Zaczęło się mówić społecznie o deficycie czasu. Moja babcia często tak mówi, że nie wydaje ci się, jakby ten czas trochę przyspieszył? Nie wydaje ci się, jakby ktoś coś majstrował w czasie? Nigdy na to nie zwracałem uwagi, jak babcia o tym mówiła. Ale problem trwa do dzisiaj. Mówimy też często o tym, że czas biegnie szybciej niż kiedyś. Właśnie to jest to. Mówimy tak. I choć te problemy wokół czasu przeżywamy indywidualnie, każdy w swój sposób, wydaje mi się, że taką drogą, która prowadzi nas do tych problemów, jest u młodych ludzi fascynacja szybkością tego czasu, że jak to tak później, jak to tak mija szybko, przekraczanie własnych ograniczeń. że na przykład ktoś podjął studia na dwóch kierunkach, studiuje psychologię, studiuje filozofię, do tego został rodzicem, pracuje na pół etatu, ktoś opiekuje się swoim małym dzieckiem, musi podjąć pracę, ktoś intensywnie może pracuje w firmie, wymaga dyspozycyjności, a do tego na przykład zmienia mieszkanie, robi remont domu i to wszystko się dzieje w jednym czasie. Wydaje nam się, że my jesteśmy w stanie rozciągnąć czas, jesteśmy jakby niezniszczalni. To jest niesamowite uczucie nieraz, nie? Jak realizujesz tyle rzeczy, wydaje się, że jesteś niezniszczalny. Ale słyszałem kiedyś taką ciekawą opinię od znajomej nawet na Instagramie, że za każdym razem jak próbuję majstrować w czasie, jak mi się wydaje, że jestem niezniszczalna, to coś się rozpieprza. Coś się rozwala. To jest ciekawe też. I to jest etap, na którym jakby my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w stanie tak mocno działać, jesteśmy w stanie tyle robić. To jest niebezpieczeństwo trochę, ale każdy musi przejść w jakiś sposób przez ten etap. Naprawdę, to jest bardzo ciekawe. Potem w etapie drugim państwo fiewcy mówią, że następuje walka o czas. Czyli chodzi o to, że kiedy już przechodzimy na trochę inny tryb życia, kończy się bardziej takie życie, no właśnie, mało odpowiedzialne, może takie właśnie beztroskie, to nasz czas jest wypełniony co do kwadransa, co do każdej minuty. I to się dzieli na różne obszary. I teraz powiem szczerze, że tutaj ludzie często padają, bo mamy zadania, czyli wszystkie czynności z jakimiś celami, terminami wykonania, praca, nauka, zajęcia domowe itd., itd. I jakby to często pochłania większość naszego czasu. A gdzie czas na więzi z innymi? Czyli bycie razem z inną osobą, czy osobami? Potrzeba bliskości, relacje osobiste, tworzenie relacji towarzyskich, utrzymywanie relacji. Okay? A gdzie obszar ja sam? Gdzie obszar ja zajmujący się sobą? Rozwój, swój własny. I do tego dochodzi jeszcze obszar taki bezkierunkowy, czyli taki, którym jedynym celem jest po prostu bycie. I teraz większość osób nie potrafi po prostu być, tylko zajmuje sobie uwagi. Na przykład ogląda telewizję w stylu przeskakiwanie kanał po kanale, wędrowanie po sklepach, ale nie z intencją zakupu. Albo scrollowanie internetu, social mediów, TikToka, Instagrama w celu jakim? Żadnym. Nie ma tutaj celu. Czy może być tutaj intencja? Tak, no może być intencja. Może być, chciałbym teraz poskrolować na Instagramie i popatrzeć, co robią inni ludzie w danym momencie. A często wymówką jest, jestem tak zmęczony, że tylko teraz mnie stać na to, żeby sobie wejść i poskrolować po Instagramie. To jest tak często właśnie to takie bycie w ciągłym rozpadzie, można powiedzieć. Bo to na tym etapie funkcjonuje się troszeczkę w takim rozpadzie. Dalej oczywiście są etapy walki z czasem, to jest już powiedzmy ten etap, kiedy się starzejemy i robi się coraz trudniej, bo jakby wiadomo, że w jakiś sposób próbujemy automatyzować to, co się dzieje w naszym życiu, no ale nie da się tego zrobić tak roboczo. Ja nie chciałbym się skupiać już dalej na tym etapie walki z czasem, tylko bardzo, bardzo ważna jest dla mnie ta rzeczywistość doświadczania życia versus tej zadaniowości, tej kultury celów i zadań. I jakby ważne jest tutaj to, żebyś sam ty, sama złapała się na tym, jak to jest w twoim życiu. Bo to, że ja powiem o tym, procesie doświadczania rzeczywistości, że doświadczamy rzeczywistości przez zmysły, że doświadczamy widoku palącego się ognia, bijącego stamtąd ciepła, czy zapachu palących się sosnowych igieł. Doświadczamy wewnętrznej reakcji na zewnętrzną rzeczywistość, czyli fale morza, śpiew ptaków, padający deszcz, burza. To jest rzeczywistość, która nas otacza. Kiedy ostatnio miałeś moment, że podziwiałeś burzę, podziwiałeś deszcz, albo byłeś nad morzem i po prostu słuchałeś dźwięku szumu fal? Percepcja sytuacji, nasza wewnętrzna reakcja. Zastanów się, jak mocno często próbujesz blokować doświadczanie własnego życia. Zastanów się, jak, no właśnie, ta rzeczywistość, która w jakiś sposób też próbuje zabijać tą naszą naturalną, naturalne doświadczanie. Jak próbujesz w jakiś sposób z nią nie walczyć, tylko jak próbujesz stawiać jej czoła? Chodzi o to, żeby też bardziej czuć siebie. Bo później jakby zupełnie inaczej odbieramy pewne elementy. Inaczej odbieramy często innych ludzi. Inaczej z nimi empatyzujemy. Kiedy bardziej czujemy siebie. To jest trudne. Naprawdę to jest trudne. Bo doświadczanie wymaga od nas wyjścia z codziennego schematu. Bo musisz poczuć to, co dzieje się wokół ciebie. Możesz mi uwierzyć, czy nie, ale dzisiaj specjalnie, mając tak trochę czasu na styku, nie miałem wiele czasu w zanadrzu przed pierwszą sesją poranną, pojechałem do pracy inną drogą. I to już było jakieś doświadczenie. Jak znałem tą drogę oczywiście na pamięć, bo wiedziałem, gdzie jadę, bo znam Kielce, w których w tym momencie stacjonuję. Jechałem z domu do biura i pojechałem sobie inną drogą, pojechałem innymi ulicami, zobaczyłem inną rzeczywistość, zobaczyłem po drodze i wyjechałem z jednego osiedla, wjechałem na drugie, potem wjechałem na trzecie i w sumie na czwartym się zatrzymałem, bo tak przejechałem przez jedno, drugie, centrum i potem przez osiedle. I jakby zobaczyłem dwa inne światy na jednym osiedlu i na drugim. I pomyślałem o tym. Nie wiem, co mi to dało dzisiaj. Nie wiem, jakby jak to sprawiło, że się poczuję. Przy okazji leciała piosenka, która miała w jakiś sposób też sprawić, że się uśmiechnę, bo dzisiaj właśnie wstałem z takim nastawieniem, nie chce mi się. Nie mam ochoty dzisiaj pracować. Nie chodziło o to, że nie mam ochoty pracować z ludźmi, którymi mam zaplanowane sesje. Bo akurat każda jedna z tych sesji była jak najbardziej udana i cieszę się, że zrealizowałem ją w taki sposób. Mam nadzieję, że wsparłem dzisiaj te osoby, może nie będąc w pełni pobudzonym i świetnie zmotywowanym do życia od rana. Ale doświadczałem tego. Rozmawiałem dzisiaj z jedną z moich zawodniczek i akurat ona jest profesjonalną zawodniczką breakdance i mówiliśmy o tym, że w pełni doświadczanie to też jest cierpienie. I również mówiliśmy o tym, że jeżeli chcemy jak najszybciej uciekać od doświadczeń jakiegoś cierpienia, to gubimy trochę ten nasz sens, to poczucie sensu. Bo państwo fijewscy piszą, że poczucie sensu jest wskaźnikiem tego, jak głęboko doświadczamy i jakie wartości realizujemy. Czy kogoś kochamy? Czy jesteśmy dla kogoś użyteczni? Czy komuś idziemy z pomocą? Czy przyczyniamy się do dobra i piękna tego świata? Natomiast samo sprawne realizowanie celów, nie patrzenie na sensu tego, co robimy, nie musi mówić nic o realizowanych w naszym życiu wartościach. Moja praca jest czymś, co realizuje również moje wartości. Rozmawiałem dzisiaj właśnie o tym z Pauliną, że w momencie, kiedy tracisz ten proces doświadczania, to jest tylko projekt, praca, projekt, rozwój, projekt, kolejny projekt, kolejny projekt, kolejny projekt, kolejny projekt. Życie dzieli się na małe projekty. I co się dzieje w momencie, kiedy spełniamy jakieś swoje małe marzenia, realizujemy swoje jakieś cele, tak, cele, i to przynosi jakiś taki dziwny, melancholijny nastrój. Zamiast radości, cieszenia się z tego, spełnienia. To jest taka sytuacja opisana. Tylko potrzebny jest ten dialog. Jak pani czuje się z tą propozycją? Spytała terapeutka. Jak mogę się czuć? Świetnie, to marzenie wszystkich moich kolegów i koleżanek. A w środku? Gdyby pani skupiła się na swoim wnętrzu, co tam się dzieje? Jaka jest reakcja na te propozycje? Tam? Nie wiem, ciężko, jakbym wszędzie miał ołowiane ciężarki poprzyczepiane. W środku jest odczucie ciężaru związane z tym, że ktoś realizuje swoje marzenia. I chodzi o to, że często pełne doświadczanie to jest dostrzeganie tych małych etapów, tych małych celów. Bo może kiedyś marzyłeś o tym, żeby zrealizować jakiś cel. Kiedyś marzyłeś, żeby strzelić swojego pierwszego hat-tricka. Kiedyś marzyłeś, żeby wygrać ten mały turniej. Kiedyś marzyłeś, żeby wyjść z jakiejś poważnej kontuzji. A jak to zrobiłeś? To już nie jesteś szczęśliwa. Już szybko zmieniasz swoje pole widzenia i patrzysz na zupełnie inny cel. Nie masz chwili zatrzymania się, nie masz chwili celebracji. Okazuje się, że w środku dochodzi do jakiejś zmiany, do jakiegoś przesunięcia. Przestajemy patrzeć wtedy na tą realizację tego celu jako na coś ważnego. I to właśnie przeszkadza nam dostrzegać rzeczywistość. Przeszkadza nam dostrzegać rzeczywistość. Osoby właśnie takie zorientowane na zadania często widzą świat wyłącznie w kontekście tego, co jest ważne dla realizacji celów. To jest trudne doświadczenie, naprawdę. To jest trudne do w pełni takiego złapania. Bo jeżeli chcesz widzieć rzeczywistość w obfity sposób i cieszyć się bogactwem różnorodności tego świata, to trzeba korzystać z tego wnętrza, a nie tego, co tylko nam świat podrzuca. Nie tego, że trzeba zapierdzielać ciągle, że trzeba właśnie angażować się w tą tylko kulturę celów, zadań, zadaniowości, działania, robienia. To powrót do tego radia, tak? Szybciej, więcej słów muszę wypowiedzieć w ciągu 10 sekund niż to było kiedyś. I to jest fakt. Jak oglądamy filmy sprzed lat, to nie masz takiego wrażenia, jakby ten film był nudny, wolniejszy, jakby się tam mniej działo. No bo tak jest. Bo kiedyś życie było inne, wolniejsze. Ludzie nie wymagali tyle akcji. Świat przyspieszył i przyspiesza dalej. Nie zatrzyma się. Świat się nie zatrzyma. I czy to oznacza, że oczekuje się od nas, że zareagujemy na te wszystkie bodźce adekwatnie do tego tempa? Ja nie żyłem w latach 80., więc nie znam tych doświadczeń, które opisuje między innymi na przykład tutaj właśnie opisują autorzy w książce Nieobecni. Ale jakby piszą o tym, że wspomniałem wcześniej, że wiele nauczyłem się od lat 80., ale chyba szybciej nie mogę. Jeju, jak to się czyta, to myślę sobie, człowiek, który przeżył te lata 80. mówi, ja już szybciej nie mogę. To są psychoterapeuci, psychiatrzy. Trudne to jest naprawdę. Robię teraz taką przerwę, mam naprawdę przemyślenia, różne przemyślenia, refleksja. Właśnie zwalniam trochę. Trochę system edukacji jest też temu winien, bo na całym świecie trochę rezygnuje się z uczenia refleksyjności. Bo co jest ważniejsze? Szybkość, efektywność działania w odpowiedniej rzeczywistości. Świat proponuje nowym pokoleniom życie mierzone wskaźnikami, a życie jest algorytmizowane, czyli życie według algorytmów. W takim tempie życia utrzymywanie uwagi na czymkolwiek dłużej jest jakoś, nie wiem, jakoś dziwne, no nieprzyzwoite wręcz. I mało możliwe. Przenosimy uwagę z bodźca na bodziec, na kolejny, na następny. Tylko pomijamy najważniejszą część w tym wszystkim. Pomijamy najważniejszy aspekt, czyli siebie. Powiedziałem już o tej części takiej zadaniowości właśnie ze świata korporacyjnego. Mówiłem o tym, że się stawia się na efektywność i tak dalej. I teraz jak to przenieść? Jak to przenieść do życia swojego? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, czy jesteś rodzicem, czy jesteś zawodnikiem, w sporcie stawia się na pragmatyzm i efektywność. Pragmatyzm, czyli skuteczność, efektywność, czyli przynoszenie wyników, tak? Nie masz być efektowny, masz być efektywny, mają być efekty twojej pracy. To chcemy widzieć. Tutaj jakby fajnie też pisze o tym taki przykład psychoterapeuta. To jest coś do zastanowienia się na pewno. Jako dziadek byłem kilkakrotnie na uroczystościach przedszkolnych moich wnuków. Z różnych powodów zdumiewające było to, że znaczna większość obecnych tam rodziców w ogóle nie patrzyła na swoje dzieci. Patrzyła wyłącznie w tablety, komórki i inny sprzęt elektroniczny, który dokumentował to, co się dzieje. Rodzice wykonywali zadanie polegające na zbieraniu obrazkowych informacji, które pozostaną jako elektroniczny dokument tej uroczystości. Kolejna zdobycz, kolejne odhaczenie, kolejne osiągnięcie. Brawo ty, brawo rodzic, brawo. Pobyt na występie swojego dziecka będzie można zaliczyć do zadań odhaczonych i przejść do następnych. To jest niewiarygodne, jak się zastanowimy nad tym, ilu rodziców przegapiło występy swoich dzieci na żywo. Dlaczego? Bo gapiło się na telefon, gapiło się na ekran. Ja wiem, że to jest niesamowite, ale ilu z nas przegapia koncerty? Ilu z nas przegapia występy? Ilu z nas przegapia stand-upy? Bo wywalamy telefon i nagrywamy. Przegapiasz to, co się dzieje na żywo. Fantastycznie kiedyś o tym mówił w takim stand-upie. Ojejku, wypadło mi teraz jego nazwisko. To jest aktor, który popełnił samobójstwo. Amerykański też był komikiem. Niech mi wróci tylko jego nazwisko. Ojejku. Bardzo znany aktor, który grał w Pani Doubtfire, który grał w Good Will Hunting, to jest oryginalny tytuł, zapomniałem tego tytułu, aż muszę to sprawdzić, bo Pani Doubtfire, czekajcie. Szybciutko zobaczę, bo to jest ważne, żebym tutaj, nie chcę tak walić. Robin Williams, ojej, Robin Williams, właśnie, wypadło mi jego nazwisko. On popełnił samobójstwo niestety. Też nie poradził sobie ze swoim życiem, rzeczywistością, ale to jest to nie na temat teraz. I on kiedyś to coś takiego mówił, że tak właśnie śmiał się z tego, trochę szydził z takiej rzeczywistości, że ktoś już wyjmuje telefon i robi zdjęcia. I chyba nawet poprosił kogoś, żeby nie robił zdjęć i zrobił z tego żart. Mówi, ale jak to? Nie będę miał wspomnień i tak dalej. Jak to robiliście kiedyś w tych innych czasach? Kiedyś było tak, że po prostu mówiłeś ludziom o tym, o czym widziałeś. Mówiłeś ludziom to, co widziałeś. Opowiadałeś ludziom, jak to było, bo nie było innego wyjścia. A dzisiaj wszystko jest... Poczekaj, pokażę ci 7 minut filmiku, który pokazuje, jak było fajnie. Ale powiedz mi. Powiedz mi, jakie odczucia miałeś? Jakie doświadczanie? Jakiego doświadczania chciałem powiedzieć, doświadczyłeś, tak? Czego doświadczałeś? Z czym cię to zostawiło? Jaka jest twoja refleksja? No nie wiem, może to jest za dużo dla niektórych. Może ktoś sobie myśli, o, odpłynął. Nie odpłynął, bo ja nagrywam ten podcast dzisiaj i realizuję jeden z dzisiejszych celów. Realizuję jedno z dzisiejszych zadań. Natomiast ja potrzebuję i wydaje mi się, że może, nie, może ty też tego potrzebujesz, ale ogólnie świat wydaje mi się, że potrzebuje większego spojrzenia na to i zastanowienia się choćby, bo ja nie daję konkretnych odpowiedzi, bo ja ich nie znam. Ja sam muszę układać swoje życie w taki sposób, żeby się tego dowiedzieć. Przede mną jeszcze trochę informacji, tak? Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego wycofujemy się z doświadczania. Wiadomo, że nie możemy zmienić często tego, co nam się przydarza, ale zawsze jesteśmy zmienić sposób tego doświadczania. I tylko w takim sensie możesz zmienić swoją przyszłość. Bo szybkie tempo życia, czy duża ilość zadań, czy dużo treningów, dużo rzeczy do zrobienia, nie musi być warunkiem wystarczającym, aby odchodzić od siebie, swojego doświadczenia, aby stawać się właśnie tym nieobecnym w życiu. Przecież każdy z nas ma swój własny wewnętrzny system i on funkcjonuje całkiem dobrze. My się tego nauczyliśmy przez całe życie. Więc to jest okej, że jesteś pragmatyczny, czyli skuteczny raz jeszcze, tak? Czyli wykonujesz często rzeczy w ciągu dnia, które dają ci skuteczność. Sportowiec, musisz być pragmatyczny w tym, co robisz. Musisz wykonywać zadania. Musisz wykonać konkretną ilość treningów, żeby być tam, gdzie chcesz być. Jasne to jest. Musisz jeść w określony sposób. Ale jednym z większych wyzwań jest uciekanie od cierpienia. Jest uciekanie od trudności. I ja powtarzam to i będę powtarzał, nie przestanę, że nie jest łatwo zdecydować, żeby zmienić swój stan emocjonalny w momencie, kiedy doświadczasz czegoś trudnego. Ja to bardzo często mówię. Nie jest możliwe, żeby nauczyć się podczas doświadczania trudności zawsze perfekcyjnie radzić sobie z daną sytuacją. To nie jest możliwe. Mało tego, nie chcemy tego. Natomiast takie hasło, które mówi miej jak najwięcej przyjemności, unikaj cierpienia. To jest po prostu hipokryzja, to jest pochwała hipokryzji, to jest dramat. Przyjemność może być doznaniem zmysłowym, jasne, czujemy to fizycznie. Natomiast cierpienie jest zawsze doświadczaniem. Cierpienie to jest zawsze refleksja wokół bólu, zawsze jesteśmy obecni w cierpieniu. Czy cierpienie jest potrzebne człowiekowi? Tak, przede wszystkim do rozwoju i do zbudowania zdrowej tożsamości, do zbudowania zdrowego ja. Dlaczego? Dlatego, że rozdzierający nas wewnętrzny konflikt, jakieś trudne doświadczenia powodują refleksję na temat tego, czy coś możemy zmienić w naszym życiu. I teraz nie oznacza to przecież, że jak się zdarzają te trudności, to my od razu pierwsze, co mamy robić, to zawijać, pakować mandżur i uciekać. Nie. Czy udawać, że na przykład ich nie ma, odcinać się, tłumić je. To wszystko są realne problemy. Zobacz, jakby jako dorośli często patrzą na cierpienie i taką autorefleksję młodego człowieka, który został porzucony przez swoją pierwszą dziewczynę. Albo na odwrót. Wielka miłość. Na tym zbudował swoją tożsamość. Głębokie cierpienie takiego dziecka. My to tak bagatelizujemy, ale to jest jakiegoś rodzaju trauma dla takiego młodego człowieka. I to jest doświadczanie. W takiej sytuacji trzeba pomóc i być, i doświadczać to. Są takie rodziny, w których takie rzeczy to są takie tematy tabu, że ktoś zmarł, że jakby zdarzyła się jakaś tragedia życiowa, o tym się nie mówi. A to jest utknięcie w koszmarze swoich własnych emocjonalnych pułapek. Jasne, ja nie mówię o tym, że cierpienie jest łatwe, że cierpienia się czy jakby doświadcza jako, że to jest tak, o tak, płynnie można sobie przejść. Nie, czasami cierpienie jest tak mocne i tak silne, osoba sobie nie potrafi z tym poradzić, że trzeba faktycznie być może wybrać się do psychoterapeuty, psychiatry, być może nawet zażyć środków farmakologicznych, żeby poprawić sobie jakość funkcjonowania, bo być może ona zbliża się do jakichś naprawdę skrajnych sytuacji. Więc ja nie chcę umniejszać cierpieniu, ale często o cierpieniu mówi się jakby to był jakiś wirus, z którego trzeba się wyleczyć, jakąś usterkę, którą trzeba naprawić. Jeszcze mało tego, przychodzi się do osoby psychologa i mówi się, to tak oczywiście przerysowuje, ale mam wirusa i proszę mi pomóc go naprawić. Nie radzę sobie z tym, proszę mi to naprawić. Ja dostaję mnóstwo takich wiadomości. Nie radzę sobie z tym, proszę mi powiedzieć, jak sobie z tym poradzić. O kurczę. Te pytania już naprawdę w jakim stopniu mnie są dla mnie trudne, dlatego że nie ma zero-jedynkowej odpowiedzi na pytanie, które wymaga często poznania człowieka, przeprowadzenia z nim x konsultacji albo przesłuchania 59 odcinków podcastu, żeby być w jakimś momencie tak, teraz, tu i teraz. To są wszystko trudne etapy, przepraszam, to są wszystko trudne tematy. Ja nie chcę pokazywać skrajności, tylko chcę uwypuklić temat, który w jakim stopniu może być dla Ciebie punktem wyjścia do zastanowienia się po prostu nad sobą. Bo nawet jeżeli zastanowisz się i po prostu odpowiesz sobie na pytanie, czy odpowiednio doświadczam, dla mnie to będzie sukces. I chciałbym, wyciągnąłem kilka takich przykładów. Tu jest ich około 6-7. Które są trochę takimi uproszczeniami, heurystykami, właśnie nastawione na osiąganie skuteczności zadaniowej. I każde z nich jest poniekąd prawdą, ale każde z nich w jakimś stopniu również blokuje nam doświadczanie tego tu i teraz. Czyli sprawia, że stajemy się coraz bardziej nieobecni. Wiele z nich pasuje do mnie. Natomiast w momencie, kiedy zastanawiam się bardziej nad nimi, myślę sobie, hej, ale to da się coś z tym zrobić. Bardzo krótko o każdym z nich. Jeżeli już gdzieś przyjechałeś, by zrealizować twój cel, załatw przy okazji inne sprawy związane z tym miejscem. Ojeju, jadę do jednego miejsca, pomyślę sobie, dobra, z kim mógłbym się jeszcze spotkać w tym mieście? Dobra, czyli tak, mogę zrobić to, odhaczyć te trzy rzeczy kapitalnie. Okej. Przejechałem się na tym już wielokrotnie. I wiem, że to jest droga donikąd. Jadąc do jednego miejsca, nawet jeżeli dawno w nim nie byłem, a tam jest kilka różnych zadań i osób, z którymi mógłbym się spotkać, wiem, że to jest droga donikąd, jeżeli chcę zrealizować te wszystkie rzeczy. Ja sobie ustaliłem maksymalnie dwie. Dwie rzeczy, dwie osoby, dwa zadania, dwa cele. Ćwicz podzielność uwagi. Bo ta umiejętność pozwala ci robić kilka rzeczy naraz, a to zaoszczędzi twój czas. Nieprawda. Nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi. Multitasking jest nieprawdą. Nie da się być w 100% skupionym na kilku czynnościach naraz. Tracisz efektywność, zajmuje ci robienie kilku rzeczy naraz zajmuje ci więcej czasu. Nie polecam. Jeśli możesz coś zrobić szybciej, to zrób. I nie marnuj czasu. No właśnie. Teoretycznie można powiedzieć, świat zadaniowy by powiedział, a jak? Pewnie. No przecież chodzi o to, żeby maksymalizować czas pracy, minimalizować te etapy przejściowe. Szybciej nie zawsze znaczy lepiej. Zrobienie czegoś teraz nie zawsze znaczy zrobienie tego efektywniej czy skuteczniej, niż by się zrobiło później. Jeśli coś nagle wyskoczyło do zrobienia, zrób to od razu. I tutaj stawiam taką mocną gwiazdkę, dlatego że bardzo mi się podoba zasada. Nie pamiętam już, kto ją zaoferował. Przepraszam, bo to nie jest jakby mój twór, ale fajnie się sprawdza w życiu codziennym. Jeżeli coś mi nagle wyskoczyło do zrobienia i zajmuje to nie dłużej niż 10-13 sekund, zrobię to od razu. Jeżeli wiem, że zajmie mi to trochę więcej czasu, a na liście zadań mam trochę inne zadania, albo po prostu to był mój czas odpoczynku, to ja to odłożę. Zaplanuję to na później. Nie trać czasu na sprawy, które nie dają wymiernego efektu. Wracamy znowu do tej kultury tylko zadaniowości. To jest trudne. Bo w każdej rzeczy, którą robimy, poszukujemy jakiegoś sensu, poszukujemy celu. I właśnie przez to czasami tracimy doświadczanie rzeczywistości. Bo tylko wtedy, gdy otwieramy się na to, że moja droga nie ma konkretnego celu, to otwieramy się na to, że coś się może wydarzyć. Coś się może stać takiego, co nie było w naszej agendzie, w naszym planie. Także to pamiętajmy o tym. Nie trać czasu na sprawy, które nie dają wymiernego efektu. To nie jest prawda. Jeżeli to jest oczywiście scrollowanie po TikToku w poszukiwaniu kreatywności i jesteś twórcą internetowym, to możesz tam znaleźć kreatywność. Ale jeżeli chciałbyś się po prostu otworzyć na świat, to zamiast scrollować przez 15 minut na TikToku, weź wyjdź sobie przed swój blok, przed swój dom, posiedź na ławce i poobserwuj, co się dzieje wokół ciebie. Gwarantuję ci, że doświadczysz fajniejszych doznań i fizycznie poczujesz się lepiej. Staraj się wygaszać emocje. One utrudniają realizację zadań. Bzdura. Są oczywiście tacy ludzie, którzy powiedzą: zmieniaj swój stan emocjonalny tylko przez działanie. Czyli jesteś zmęczony, wykończony. Nie. Jak nie zrobisz, to jesteś słaby. Musisz zrobić. Jak zaczniesz robić, to dopiero się będzie działo. Nie. Trzeba się dobrze poznać. Trzeba doświadczać. Bo ty wiesz wtedy, kiedy jesteś naprawdę zmęczona, a kiedy grzebiesz w szafie wymówek i starasz się znaleźć odpowiednią, co zrobić, żeby nie wyjść na trening. emocji nie można wygaszać. Emocjami trzeba odpowiednio zarządzać, trzeba dobrze z nimi żyć. Trzeba im dawać żyć przede wszystkim, dawać im oddychać. Nigdy nie odpuszczaj, bo zostaniesz w tyle. W dupie, a nie w tyle. Odpuszczaj, kiedy jest na to czas. Idź do przodu, kiedy masz moc, energię, siłę. Idź do przodu też wtedy, kiedy nie masz energii i siły. Ale jak się przewrócisz, to może trzeba sobie poleżeć. Dbaj o to, by mieć zawsze cele, które są dla ciebie wyzwaniami. Nie, są momenty, w których potrzeba nam celi, które po prostu dają nam poczucie wykonania jakiejś rzeczy. Bo może mamy okres beznadziejny, nie mamy kreatywności, nie radzimy sobie z wyzwaniami. Jeżeli tylko myślisz o tym, że musisz sobie stawiać wysoko poprzeczkę, to jesteś w dziurze czarnej. Miałem taki okres, w którym musiałem robić tylko minimalną, efektywną dozę, bo po prostu nie miałem paliwa, nie miałem skąd czerpać, miałem gorszy czas. Nie wiem, co na mnie tak działało. Wtedy moja współpracowniczka Klaudia mówiła: Mati, rób tylko tyle, ile musisz. Nie staraj się walczyć ze swoimi zasobami, bo ich teraz nie masz. Ona mnie dobrze zna, ona wiedziała, jak pracuję i bardzo mi w tym pomogła. Była też ze mną jako wsparcie. Więc nie, dbaj o to, by dbać o siebie i o swoje cele. Odpoczywaj aktywnie, by nie tracić formy. O Jezu, jak to jest po prostu mi bliskie. To jest taka sytuacja, kiedy naprawdę jakby czyta się prawie o sobie. Tak. Ale to jest fajne, naprawdę. Dlatego warto jest przypominać sobie takie rzeczy. Słuchajcie, ja o tym mówię w taki sposób, ale to jest, ja też jestem winien tych wielu rzeczy, więc jakby nie odbierajcie tego w taki sposób, jak ja bym był tutaj nie wiadomo jaki arogancki i ja bym miał to wszystko opanowane, bo ja się uczę. Tak jak powiedziałem, ten odcinek jest dla mnie pewnego rodzaju terapią. Żeby doświadczać, doświadczając. Otwierać się, otwierając. Bo ja uważam, że tak się tylko wspólnie uczymy. Nie przez unikanie, ale przez bycie. Przez działanie, przez robienie tego, co do nas należy. Jeszcze troszkę mi zostało tej książki. To jest mała książeczka. Tak mi zostało jeszcze pewnie kilka rozdziałów, kilkadziesiąt stron. Ciekawy jestem, co dalej. Ale już czułem, że chciałbym się tym podzielić. Jeżeli to jest fajne, daj mi znać. Może napisz mi na social mediach, udostępnij ten odcinek. Jestem bardzo ciekawy, bo jeżeli to jest ciekawe, to nagram też drugą część o doświadczaniu, czyli o tym, jak kończy się ta książka, bo tam jest kilka takich już bardziej właśnie pragmatycznych porad, co zrobić, jak to wszystko ogarnąć dalej. Więc nie chciałbym tego zostawić tak bez obgadania dalszego. Więc daj mi znać, jeżeli to jest fajne. Wyjdź na chwilę z tego podcastu, wejdź na social media, wejdź na moją stronę internetową www.mateuszbyla.pl, napisz mi maila, napisz mi na Instagramie, napisz mi na Facebooku, że hej, słuchaj, fajnie, naprawdę zaciekawiło mnie to. Dawaj dalej. To będę wiedział wtedy, żeby dawać dalej. I tu postawimy kropkę. Bez jakichś większych, wielkich podsumowań czy czegoś, po prostu dzięki. Dzięki Ci, że byłeś w 59. odcinku. Na 60. odcinek, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, szykujemy fajnego gościa, super rozmowę, będzie trochę zmiana kierunku, być może też sobie porozmawiamy trochę o takiej filozofii, psychologii, duchowości, ale myślę, że gość będzie superowy, także akurat na 60. odcinek nam się coś takiego złoży. Gdziekolwiek tego jesteś, gdziekolwiek słuchasz, dobrej nocy, dobrego dnia, cześć, do usłyszenia.